Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam. 1 września 1939 roku zapomniałem języka niemieckiego, powiedział syn pruskiego generała i matki Saksonki, kontradmirał Józef Unruk, twórca marynarki wojennej, obrońca polskiego wybrzeża. I o tym za chwilę. Józef Michał Unruk, bo dzisiaj o nim mówić będziemy, urodził się w 1884 roku niedaleko Berlina. Polski admirał pochodzenia niemieckiego, który dowodził marynarką wojenną. Tyle możemy dowiedzieć się, czytając notki biograficzne kontradmirała Józefa Unruga. Jeszcze kilka słów o nim, zanim odwiedzimy jego dom. Od 1925 roku do 1939, do wybuchu wojny, dowodził flotą i obszarem nadmorskim, a w trakcie kampanii wrześniowej obroną wybrzeża. Ale teraz kilka słów o młodości, o życiu w ogóle Józefa Unruga. Był on synem generała majora gwardii pruskiej Tadeusza Gustawa. Matka jego była Saksonką. Do gimnazjum uczęszczał w Dreźnie, więc jak się domyślamy, mówił, jego pierwszym językiem był język niemiecki. Po polsku zaczął mówić, będąc dzieckiem, i to słabo. Jego ojciec po przejściu w stan spoczynku nabył majątek Sielec koło Żnina, gdzie mieszkał aż do śmierci, gdzie zresztą jest pochowany. I do Sielca się dzisiaj wybierzemy, ale to za chwilę. W 1904 roku przechodził szkolenie oficerskie w marynarce wojennej i po skończeniu tego szkolenia otrzymał stopień podporucznika. I tak się zaczęła jego kariera oficerska. Oczywiście w niemieckiej marynarce. No ale mamy rok 1918, potem 19. Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach niewoli. I co robi hrabia Józef Unruk? Otóż wraca do Polski i zgłasza się do Wojska Polskiego. Najpierw jako kapitan marynarki. Pracuje jako kapitan marynarki, czy służy może bardziej, w tym wypadku byłoby to odpowiednie słowo, a potem zostaje kierownikiem Wydziału Operacyjnego do Sekcji Organizacyjnej Departamentu dla Spraw Morskich w Warszawie. Pewnie ci, co znają Unruga, oczywiście z opowiadań, ze źródeł czytanych, pisanych, wiedzą, że kupił on, bo to jest niezwykła rzecz i bardzo rzadko się zdarzała, że za własne pieniądze oficer kupił, w tym wypadku w Hamburgu, na własne nazwisko pierwszy polski okręt, ORP Pomorzanin. Ja powiedziałam, że to się niezwykle rzadko zdarzało, ale prawdę powiedziawszy, to jest jedyny przypadek, o którym ja słyszałam, więc może to się zdarzyło tylko jeden raz. Kupił za własne pieniądze polski okręt ORP Pomorzanin, a w latach 1920-1922 pełnił obowiązki szefa sztabu dowództwa Wybrzeża Morskiego. W 1932 roku natomiast prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki nadał mu stopień kontradmirała ze starszeństwem. No i mamy wojnę. Mamy rok 1939, kiedy to dowództwo floty przenosi się na Hel. I po ogłoszeniu mobilizacji 24 sierpnia Józef Unruk zostaje dowódcą obrony Wybrzeża, bezpośrednio podległym naczelnemu wodzowi marszałkowi Polski Edwardowi Rydzowi Śmigłemu. Pomimo iż od pierwszych chwil II wojny światowej dowodzone przez niego Wybrzeże zostało całkowicie odcięte od kraju, od pozostałej części kraju, on i jemu podwładni żołnierze, oficerowie poddali się jako jedni z ostatnich. To był jeden z ostatnich punktów oporu. 1 października w związku z zepchnięciem resztek odciętych sił na Półwysep Helski i brakiem sensu dalszej obrony, Józef Unruk podjął decyzję o kapitulacji i dostał się do niewoli niemieckiej, oczywiście wraz z podległymi sobie marynarzami. Uwolniono go w 1945 roku wraz z końcem wojny. W Polsce znajduje się jego symboliczny grób, a jego imię Józefa Unruga, nadano Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Szkoły podstawowe są nazywane jego imieniem, szkoły ogólnokształcące oczywiście. Nosi je również wiele ulic miast na Wybrzeżu, m.in. w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, ale także we Wrocławiu, w Krakowie czy w Kielcach. A my tutaj w Kujawsko-Pomorskim mamy Sielec. Sielec, gdzie, jak Państwo słyszeli, majątek kupili rodzice Józefa Unruga i gdzie po rodzicach odziedziczył to właśnie kontradmirał i tam mieszkał. I dlatego wybierzemy się teraz do Sielca, bo tak się stało, że w Sielcu, w tym samym majątku, w tym samym domu zamieszkała Katarzyna Rodziewicz wraz z rodziną. I o tym, dlaczego wybrała ten dom i jak pielęgnuje pamięć Józefa Unruga, opowie ona sama. 17 minut po 22, proszę Państwa. To nie jest jeszcze godzina duchów, ale coś się zadziało. Albo jakiś chochlik dziennikarsko-realizatorsko-techniczny, jednym słowem, albo zadziałał, ale nie chcę mi się podejrzewać pana admirała Unruga o taką złośliwość. No, w każdym razie miała Katarzyna Rodziewicz opowiadać o Józefie Unrugu i nie opowiadała, ale ja jestem uparta i Artur Nowak realizujący ten program też, a zatem jeszcze raz przenosimy się do Sielca i teraz to już na pewno Katarzyna Rodziewicz opowie o swojej fascynacji postacią kontradmirała, no i w ogóle o swoim domu i o swoich pasjach związanych z admirałem właśnie.
Ślepa, garbata, kulawa, bezzębna, siwa, szczerbata. W ogóle obraz nędzy i rozpaczy. Panna młoda stoi i ostatkiem sił przedreptuje z nogi na nogę. Ona chce wyjść za mąż. Nikt jej nie chciał. Sielec był dwukrotnie wystawiany na targach konserwatorskich. W różnych innych konfiguracjach chciano, sprzedawano, kupowano. Nic z tego nie wyszło. I przyjechałam. I zobaczyłam ten obraz. I to coś, to miejsce powiedziało mi, bo myśmy pierwotnie z moim mężem wymyślali sobie potrzebę posiadania jakiegoś miejsca, domu dla siebie. Ale z duszą, z historią, coś, żeby to było nic nowego, nie znoszę industrialnego, nie znoszę nowego. Nowe jest bezduszne. Ach, nie młynnie, to nie śmo, a to, no to do mnie od razu, natychmiast powiedziało. Wróciłam do domu, była 8 wieczorem w sierpniu i nie jest już najjaśniej, ale w gorączce się tu eksplikuje. Pojedziemy, musimy. Nie z wielką ochotą, ale wyciągnęłam, przyjechaliśmy. Stanął i trochę tak jakby przyłożyć kratkę do oczu, jak z Alcatraz, przez palce przeglądał. Patrzył na idiotkę, która skacze i mówi, tu będzie salon, tu gabinet, tu będzie to, tu będzie tamto, tu ogród zimowy, a tu będzie pokój gościnny, a tu biblioteka. A to był obraz nędzy i rozpaczy, jak Wrocław w 1945 roku, po największym przed chwilą bombardowaniu. Wróciliśmy do domu, już było ciemno, a na drugi dzień się umówiliśmy, bo ja mu powiedziałam, będzie lepiej za dnia, zaraz wieczorem nic nie widać. No to za dnia moja reakcja się nie zmieniła, jeszcze była bardziej podekscytowana. A mąż popatrzył na to. W oczach była wypowiedź. No, co ta idiotka wymyśliła? Ale na przekonanie jego, a na potwierdzenie mojego fioła, zaprosiłam moją mamę z ojcem. Stanęli jak jurant ze Spychowa pod bramą krzyżacką. Tak mniej więcej ten obraz ich wyglądał. Mama pod rękę trzymając ojca, słyszałam jak mantrę powtarza. Janusz, powiedz jej! Janusz, powiedz jej! Janusz, powiedz jej! I to tam trwa ze 2-3 minuty. Ojciec mój ze stoickim spokojem odwraca twarz do mamy i mówi tak. Ale co ja mam jej powiedzieć? Przywiozłam mojego teścia. Stanął drwiąco. No, parafrazując. Aś, ta mądre są. No, i co teraz tym będzie? No. Nie wiem, co jest. To, co widać, to, co ty widzisz. Dla mnie to jest mój dom. Dla mnie to jest moje życie. Dla mnie to jest spełnienie wielu pokoleń marzeń. Dla mnie to jest droga do realizacji tego, co po drodze wielokrotnie nam zabierano. My traciliśmy. My jako moja rodzina, my jako kraj, my jako naród, my jako obywatele. To jest w ogóle persona non grata w całej rzeczywistości i myślę, że mimo wszystko do dzisiaj. Unruk. Mimo, że ludzie, środowiska, niektóre kręgi pieją w zachwytach, inne z większą powściągliwością, a inne jakby wyparły. A jakiś tam żołnierz, jakiś generał, jakiś marynarz, jakiś ktoś, tak było na początku, jak myśmy tu nastali. No i zaczęłam szukać, kopać. Za moment się dowiedziałam, że w jednym z jego obozów, w którym spędzał swoją tułaczą niewolę, był Oflak Murnau 7A, no to następna taka myśl, to nie przypadek, bo w tym samym obozie był mój dziadek niewolony, artylerzysta porucznik Aleksander Bychowski. Jesteśmy już tutaj. Poszerzam swoją wiedzę. Jest chyba rok. Od pól widzę, idzie taka z rozwianym włosem, taka egzaltowana postać kobieca. Dziewczyna i ciągnie za sobą kogoś, kto idzie tak szybciutko, nogami przewraca, jak Kargol z Pawlakiem w samych swoich. A to szło rodzeństwo stryjeczne. Jak się później okazało, to były dzieci zarządcy tego majątku. Jedno dziecko było z pani Lucyny Namysłowskiej, która tutaj była boną Horacego, jedynego syna Unruga, a drugie dziecko było z córką pani Ireny Turkowskiej, która tu była buchalterką. I obie te dziewczyny stały się synowymi zarządcy majątku. I pani Krystyna, z którą mam honor do dzisiaj się przyjaźnić, kolegować, rocznik 38, urodzona tu w Sielcu, targała swojego brata stryjecznego i pokazać, co też ta mamusia o czym opowiadała, dziadziuś ukochany o czym, bo oni stąd wyjechali w 1939 roku. Potem na chwilę byli w rzeczywistości perelowsko-pegierowskiej i kiedy oglądali obraz nędzy i rozpaczy, raz nie powrócili, a później nostalgia ich tu skierowała. Na zasadzie na stare lata odwiedzę stare śmieci. No i następne zderzenie kulturowo-szokowe, bo nie ma PGR-ów już, ale widzą, jak to pani Krysia zawsze mówiła, drobną kretynkę, blondynkę, która na rusztowaniu wisi i tynkuje dom. Tak się zaczęła nasza znajomość, tak zaczęły się zbiory Izby Admiralskiej, bo pani Krysia zobaczywszy, co tu się dzieje, jak to wygląda, wróciła w gorączce do domu, 3 dni później otwieram skrzynkę, a w niej przesyłka. Porcelana miśnieńska to jedna z najdroższych porcelan, ale nie cały serwis. Talerzyk deserowy z serwisu owocowego, który został podarowany jej mamie, wówczas Irenie Turkowskiej, która była buchalterką, od pani hrabiny, jako dowód sympatii, jako dowód tego, że pozwala zbliżyć się służbie swojej do siebie. I pani Krysia mówi, jak tak tu się to dzieje, to po co to ma być u mnie w domu? Niech wróci do miejsca, z którego wyszło. Poza tym niech będzie jakąś historią. I ten talerzyk stał się zaczynem w kolekcji. Dzisiaj ona ma prawie 500 eksponatów. Głównie są to zdjęcia, listy, pisma. Głównie są to dokumenty związane ze służbą admirała w jednostkach zarówno pruskich, polskich, jak i angielskich na obczyźnie. Są to łyżwy jego młodszego brata, narty samego admirała, prochownica, książki z biblioteki Unrużyny przedwojenne. Jedna z nich to książka John Grant, Uskrzydlony faraon w tłumaczeniu z angielskiego na polski właśnie admirałowej Zofii Unrużyny. A to brzytwa, a to zapalniczka, a to takie tam różne inne drobnice. Ale głównie są to dokumenty, zdjęcia i fotografie. I mam szczęście do ludzi. A to była wnuczka ogrodnika, już dziś nieżyjąca osoba. Przekazała mi to, bo by nie miał kto po niej odziedziczyć takiego skarbu, bo nie dla wszystkich kupa papierów jest zbiorem dokumentów, jest tylko kupą, którą można wyrzucić na śmietnik. Dla mnie wszystko ma znaczenie. A być w takim miejscu, oddychać tym samym powietrzem, dotykać tych samych murów i oglądać te same bociany na moim gazonie, które, no to oczywiście jest pokolenie, pokolenia z pokolenia, ale to są ciągle te same bociany, które tu przylatywały 75, 80, 90 lat temu. Część zbiorów jest z prośbą, by nie mówić od kogo. I wszyscy wiedzą, że ja się kocham, zakochana jestem, śpię, mieszkam z Unrugiem, oddycham, będę, jestem. No to jak są w świecie. Masz telefon czy SMS? Bo znalazłem. Chcesz? Przywiozłem ci, dostałem, znalazłem. My jesteśmy w miejscu, gdzie Sielec był kiedyś częścią Wielkopolski. On dzisiaj też jest, ale kiedyś był bardziej wielkopolski niż bardziej kujawsko-pomorski czy tam bydgoski. I Unrugowie, kiedy w XVI wieku przychodzą w poszukiwaniu nowych lądów, oceanów na wschód prą i dla nich tym wschodem jest Wielkopolska, posiadają w różnych miejscach, w różnych majątkach Wielkopolski. I ostatnim takim przyczółkiem na wschodzie to jest Sielec i Cerekwica. W Cerekwicy też była gałąź od nóżek rodziny Unrugów i tutaj Unrugowie Admirałostwo Sieleccy. Wycieczki jeżdżą, ludzie z Wielkopolski przyjeżdżają. No, ktoś coś gdzieś, ktoś komuś coś gdzieś jak i to tak pocztą pantoflową się trafia. Ja troszkę szukam, coś dostanę, coś wynajdę, coś dokupię.
Trochę zastawę zrobił z mojego bujanego fotela. W tym samym miejscu siadam, co i admirał.
A skąd wiesz, gdzie siadał?
Bo zdjęcie mam. Gdzie siedział? A no proszę bardzo. Siedzi?
Siedzi.
Siedzi. Taka sama ławeczka. Ale ona jest zrobiona przez ze mnie i pana Stasia. Bo ona jest rekonstrukcją tej starej ławeczki. Żeby ganek wyglądał tak samo. To jest jedna z części gablot ruchomych poświęcona admirałowi. To są rodzice admirała. Ojciec, generał major Tadeusz Unruk i matka Izadora von Bünau-Unrużyna, pierwsza dama dworu księżnej Karolowej. To jest matka z młodszym bratem, Michałem. Obojgu rodzicom dzieci się nie udały. Myśleli, że będą mieli spadkobierców, dziedziców, ziemian. No, to jeden poszedł w marynarkę, a drugi charge d'affaires ambasady polskiej w Szwecji, w dyplomację. Żaden nie chciał i nie został ziemianinem. Aczkolwiek Józef jako starszy, jako ten, którego charakter bardziej skłaniał do tego, by być odpowiedzialnym, konkretnym, przyjąłem na siebie pewne zobowiązania, no to ja je będę kontynuował, był i marynarzem, i dziedzicem. To jest zdjęcie bardzo krótko po ślubie, wykonane małżonków Unrugów. Zofia Unrużanka, żona admirała i Józef Unruk. Ale zobacz, jaki jest czysty typ. Mówiono na niego też Szwed, bo wyglądał jak Szwed. Był 1,93 m wzrostu, urodzony 7 października w 1884 roku, gdzie średnia wysokiego mężczyzny wzrostu to było 1,70 m. A tu 1,93 m, no to wyjątkowo. Biskwitowa cera, blond włosy, błękitno-niebieskie oczy. No jak nie zakochać się? Starsze kobiety, które wspominały dawne czasy, kiedy do Juncewa, do kościoła szło państwo na mszę i inni mieszkańcy też, cytuję, pani, jak my patrzylim, pani, jaki on był chłop, pani, a oczy, jakie on miał. Pani, ale chłopy, jak się oglądały za tą kobietą. Pani, no admirałowa tato dopiero była, kapelusze, jakie nosiła. Pani, no wszystkie chłopaki patrzyli za nią. Bo taka para też wzbudzała zainteresowanie, bywając w kościele, pokazując się, a i pokazując też sobą, jak należy, co trzeba. Admirałowa prowadziła ochronkę, kursy. Admirał zresztą też bardzo udzielał się oprócz wojskowej sfery sprawom bardzo społecznym, ponieważ był jak jego ojciec, jak i jego stryjeczny dziad i wuj, jak hrabia Adolf Potworowski, który także rezyduje na cmentarzu na wzgórku pod Krzyżem Ofiarnym, prezesem koła Ziemian, które miało swoją siedzibę nieopodal w Juncewie. A admirałowa była prezeską ziemianek polskich i tam przewodząc tym kobietom organizowała kursy na ówczesne czasy, nowoczesne, czyli wychowywania dzieci, kroju, gotowania, prowadzenia domu. Nic właściwie się nie zmieniło, tylko instrumentarium się zmienia, chociaż lata minęły. Minęło 80 lat. Pytałaś mnie o jakieś teksty pisma? No, proszę bardzo. Ręką osobistą, admirała pisane, tylko ściany muszą się równo ułożyć, na przykład jest świadectwo na dokumencie firmowym majętność Sielec, stacja i poczta Podobowice, powiat Żnin, telefon Podobowice numer 5. Świadectwo pracy tej pani Ireny Turkowskiej tu na dole w gablocie w takim żółtym świetle przedstawionej, to matka pani Krystyny Dymaczewskiej, o której już opowiadałam. Świadectwo pracy. Panna Irena Turkowska od 19 maja 1928 do 31 grudnia 1929 roku zajmowała tutaj stanowisko kasjerki i książkowej. Ze wszystkich powierzonych jej obowiązków wywiązywała się bardzo dobrze, okazując się pod każdym względem godną pełnego zaufania. To jest pismo odręczne, wówczas tak się zresztą listy polecające, świadectwa wystawiało na dokumencie, jak mówię, majątkowym zapisane i możemy popatrzeć, jak pięknie wszakżeż, podobno Niemiec, który nie mówił po polsku, nauczył się pięknie po polsku i mówić, i pisać. I to jest nie jedyne jego wystąpienie, dlatego że po wojnie, nie mogąc wrócić do kraju, współtworzył, redagował, czy też recenzował różne po wojnie ukazujące się encyklopedie, opracowania a propos zdarzeń wojennych na morzach i dotyczących także tworzących się flot handlowych, nie tylko marynarskich. Pan hrabia takim jednośladem kończył swoje życie i swoje dowodzenie. Człowiek, który budował ducha. Człowiek, który nigdy nie sprzedał się za nic. Ja z tym panem śniadać nie będę, wskazywał na portret Hitlera, mówiąc, że 1 września rzeczywistość zmieniwszy się, nakazała mu zapomnieć języka niemieckiego. Wszakżeż. Mówię wszakżeż, dlatego że słowo wszakżeż było przedmiotem i powodem dla różnych słownych i sytuacyjnych żartów, bo każdy ma jakieś swoje tam takie coś. A admirał miał wszakżeż słowo, które potrzebne, niepotrzebne, nieważne, miał ulubione. Wstawiał wszakżeż w każdą jedną wypowiedź, wszakżeż.
Wracamy z Sielca, ale jeszcze kilka słów o Józefie Unrugu. Ja już wspominałam wcześniej, że jako urodzony pod Berlinem, w spolszczonej rodzinie o niemieckich korzeniach, arystokratycznych korzeniach dodajmy, w młodości lepiej mówił po niemiecku niż po polsku. Ale w obozach kontaktował się z Niemcami tylko w języku polskim i tylko przez tłumacza, chociaż oczywiście doskonale rozumiał. Swojej niemieckiej rodzinie, która odwiedzała go w Oflagu i też starym kolegom jeszcze z czasów niemieckiej marynarki, którzy przyjeżdżali do niego, odwiedzali go także na prośbę władz niemieckich po to, żeby go namówić na przejście na niemiecką stronę, powiedział, że 1 września zapomniał, jak się mówi po niemiecku. Proponowano mu także przejście na stronę niemiecką w stopniu admirała i objęcie ważnego stanowiska w Kriegsmarine, ale nie zgodził się na to. Wybrał niewolę wraz ze swoimi żołnierzami. A po opuszczeniu obozów jenieckich przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie brał udział w likwidacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Do kraju nie powrócił. Przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii do 1948 roku, a potem wyjechał do pracy kontraktowej w Maroku. Źródła podają, że Brytyjczycy zaproponowali mu rodzaj emerytury, jakiegoś, no tak, tak chyba to moglibyśmy nazwać emerytury, jakiegoś zadośćuczynienia za to, za lata wojny. Ale on się nie zgodził, bo wiedział, że no, on byłby potraktowany wyjątkowo. Przecież innym żołnierzom walczącym w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie tego nie proponowano. A zatem tę propozycję Brytyjczyków odrzucił. W Maroku mieszkał do 1955 roku, a potem, kiedy niezbyt przychylnie zaczęto tam patrzeć na Europejczyków, przeniósł się do Francji i tam też zmarł. Zmarł w wieku 88 lat w domu spokojnej starości Polskiego Funduszu Humanitarnego i pochowany został w 1973 roku na cmentarzu w Montresor.
Polskie Radio.
W drugiej części wieczornych spotkań dalej mówić będziemy o marynarce, o honorze żołnierza, o honorze oficera marynarki tak naprawdę. Ale teraz kilka słów, a może trochę więcej niż kilka, o Zbigniewie Przybyszewskim. Kiedy chodziłam po Giżewie, w rodzinnej miejscowości komandora Przybyszewskiego i pytałam ludzi, gdzie tutaj mieszkał Przybyszewski, to mi mówili, ale proszę pani, to nie tu, to tam kawałek dalej. A ja wtedy pytałam, o którym Przybyszewskim mówimy? Którego Przybyszewskiego dom mi państwo wskazujecie? I słyszałam niezmiennie w odpowiedzi, no jakże, tego artysty. No tak, oczywiście, ten artysta Przybyszewski mieszkał też niedaleko. Ale dziś mówimy o komandorze Zbigniewie Przybyszewskim, który stracił życie pomówiony o udział w tak zwanym spisku komandorów. To bardzo głośna sprawa i dlatego, skoro dziś mówimy o honorze oficera marynarki, mówiliśmy o Józefie Unrugu, to teraz kilka słów o Zbigniewie Przybyszewskim i o tak zwanym spisku komandorów. Wysokie czoło, delikatne rysy twarzy, ktoś mógłby rzec szlachetne, w mundurze oficera marynarki, obok piękna kobieta w welonie. To ślubne zdjęcie małżeńskie Heleny i Zbigniewa Przybyszewskich. Rok 1935. 15 lat później wychudzona, zmęczona twarz zarośniętego więźnia Mokotowskiego więzienia, więźnia informacji wojskowej. Ten sam człowiek, a jakże inny.
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpoznaniu sprawy Przybyszewskiego Zbigniewa sąd orzekł, że Przybyszewski Zbigniew jest winien, że w okresie od początku 1946 roku do września 1950 roku na terenie Polski usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy narodu i obalić ustrój państwa polskiego, przez to, że współdziałał w utworzeniu na terenie Marynarki Wojennej dywersyjno-szpiegowskiej organizacji. Sąd skazał Przybyszewskiego Zbigniewa na karę śmierci i na zasadzie artykułu 46, paragraf 1, litera A i artykułu 43, paragraf 1, na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, Świadkowski Wilhelm, pułkownik.
Dzień dobry panu. Dobry. Ja jestem z Polskiego Radia i szukam domu komandora Przybyszewskiego. To jest ten dom? To jest ten dom. A to jest prywatny w tej chwili dom, bo chciałabym... Czy należy do gminy?
To jest należy pod spółdzielnię mieszkaniową w Polanowicach.
Ach, spółdzielnię w Polanowicach, czyli tam powinnam pojechać. A pan tu mieszka? Chodzi mi o zgodę na wykonanie zdjęcia tego domu.
Znaczy się, zdjęcia można wykonać.
A tu we wsi jest taka wiedza popularna na temat komandora?
Znaczy się, wie pani, to chyba to tak... Nie bardzo.
Nie bardzo.
Nie bardzo. Mówię, na temat wiedzy i tak dalej, to do pana Prusa, do spółdzielni mieszkaniowej w Polanowicach.
Aha.
To, nie wiem, wie pan, idzie tu Polanowice?
Wiem, w drugą stronę.
Tak.
Bo na domu żadnej tablicy nie widzę, nie było jej nigdy?
Nie, nie, na domu nie było.
A jak się mieszka w takim domu, w którym taki człowiek się urodził?
No, bardzo dobrze. Stare budownictwo i tak dalej, no to wie pani, jest takie poczucie, nie? No tym bardziej, że kiedyś taki człowiek tu mieszkał, nie? No.
Ja szukam pana Prusa? Ach, nie ma. A wiceprezes, ktoś taki? A kogo mogłabym zapytać o to? Chodzi mi o ten dom w Giżeli. Tu mam wejść? Tu?
Tak.
Ja przygotowuję reportaż o komandorze Przybyszewskim, który urodził się w Giżewie i tam mieszkał przez jakiś czas.
Ja nic nie jestem tutejsza. A
nie jest nic nie Giżewo wiem. Zupełnie.
Giżewo? Majątek Giżewo.
Nic nie wiem. Prezes też nie wiem, czy by wiele wiedział.
Przybyszewska to majątek.
Ale nie Stanisław, tylko komandor Przybyszewski.
A to może w tym pałacu?
W tym pałacu.
Bo to jeszcze oni chyba słyszałam tylko tyle, że oni jeszcze roszczą sobie prawo do tego majątku. Jakieś tam z agencji, to wiem akurat, nieruchomości rolnej, bo my, ten pałac jest w naszym administrowaniu, w naszym zarządzie.
Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy, medalem za udział w wojnie obronnej 1939 roku, medalem za Odrę, Nysę, Bałtyk, medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 roku oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie w 2011 roku.
W prawo i proszę panią, pierwsza nie, za park, druga, na trzecia w prawo.
Trzecia w prawo i znajdę tą tablicę, widoczna jest.
Tak, zaraz przy skręcie, proszę panią, w prawo, po lewej stronie
będzie.
Jest, jak państwo będą skręcać w prawo, to zaraz jest na tym narożnikowym jakby domu.
Na narożnikowym domu? A panowie wiedzą, kim był Zbigniew Przybyszewski, komandor?
No komandorem to, na pewno. Ale...
Że komandorem? Aha.
Nie, ja nie jestem kruszwiczak, więc ja nie kojarzę w ogóle.
O spisku komandorów coś panowie słyszeli?
O czym?
Spisku nie. Komandorów. Też nie. Ale pojadę tą tablicę zobaczyć.
Jest, proszę panią, przepraszamy, ale ja naprawdę nie jestem zamiejscowy. Ja tu mieszkam od paru lat, także ja nie wiem. Kolega tutaj jest rodzony. To tylko, że to znów młody, to może też nie pamiętać.
Ulica Przybyszewskiego w Kruszwicy. Komandora Przybyszewskiego. Komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski. Urodzony 22 września 1907 roku w Giżewie koło Kruszwicy w rodzinie ziemiańskiej. Absolwent szkoły podchorążych marynarki wojennej w Toruniu. Wśród kolegów z marynarki znany jako Zbyszko z Kruszwicy. Podczas kampanii polskiej w 1939 roku bohaterski dowódca 31. Baterii Artylerii Nadbrzeżnej na Helu. Niesłusznie oskarżony, skazany przez władze komunistyczne na śmierć, zamordowany 16 grudnia 1952 roku. Zrehabilitowany w 1956 roku. W 1995 roku zupełnie oczyszczony z zarzutów. Kruszwica, 22 września 2014 rok. W trakcie kampanii wrześniowej komandor Zbigniew Przybyszewski w 1939 roku prowadził skuteczny ogień przeciwko pancernikom szkolnym Schleswig-Holstein i Schlesien. Tego samego dnia odniósł obrażenia w wyniku ostrzału cypla przez niemieckie okręty. 28 września powrócił do linii i przejął dowodzenie jednostką, która do końca obrony wybrzeża zachowała zdolność operacyjną. Po kapitulacji Helu 2 października dostał się do niewoli i przez resztę wojny znajdował się w oflagach, między innymi w 2 C Woldenberg. W Woldenbergu dwukrotnie bez powodzenia próbował ucieczki, biorąc udział w podkopie pod ogrodzeniem oraz chowając się w ciężarówce. Kiedy w 1945 roku nastąpiło wyzwolenie, komandor Stanisław Przybyszewski zdecydował się powrócić na wybrzeże i rozpoczął pracę w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. W tym samym roku przyjęto go do formującej się marynarki wojennej i wyznaczono dowódcą 2 kompanii w Szkole Specjalistów Morskich. W latach 1949-50 zajmował kolejno stanowiska szefa służby artylerii marynarki wojennej i zastępcy szefa Wydziału Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Obywatelka Przybyszewska Helena. W odpowiedzi na odwołanie obywatelki skierowane do tutejszego prezydium w dniu 29 maja 1952 w sprawie przesiedlenia z obszaru pasma granicznego, Wydział Społeczno-Organizacyjny Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku komunikuje, że odwołanie obywatelki zostało rozpatrzone odmownie i utrzymuje się nadal w mocy. Ostateczny termin wyjazdu upływa w okresie do 24 czerwca 1952 roku. W związku z tym winna obywatelka w terminie opuścić mieszkanie.
Jestem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy. No i tutaj na pewno pamięć o komandorze Przybyszewskim, Zbigniewie Przybyszewskim. No, jest żywa, bo na ulicy trochę gorzej z pamięcią Kruszwicza.
Bochonoc Przemysław to jest Nadgopleńskie Towarzystwo Historyczne. Z tą pamięcią dotyczącą właśnie Zbigniewa Przybyszewskiego Jest o tyle poszła sprawa do przodu, że pojawiła się niedawno tablica upamiętniająca tą postać. No, postać niezwykłą z uwagi na to, na zasługi, które ta postać ze sobą przyniosła. Jak wiadomo, był on komandorem marynarki wojennej, urodził się tutaj w okolicy, na Kujawach, w Giżewie. Dowodził baterią imienia komandora podporucznika Heliodora Laskowskiego na Helu we wrześniu 1939 roku. Później były lata niewoli, aż do końca wojny, ale później zaczyna się ten najgorszy okres w historii komandora, jeszcze przejściowy, kiedy cieszy się taką dobrą opinią tych komunistycznych dygnitarzy, to znaczy nie podpada im w żaden sposób, no ale później zaczyna się ten okres najgorszy, czyli okres skazania i też spędzenia ostatnich 2 lat w więzieniu. Tylko trzeba pamiętać o tym, że zaczyna się taki okres nieciekawy w historii marynarki wojennej. Mamy do czynienia z sowietyzacją. I wielu ówczesnych oficerów wojennych nie zgadzało się tą sowietyzację. Natomiast sama postać komandora Przybyszewskiego zdaje się jakoś odnajdywać w tej rzeczywistości już komunistycznej, czyli lata 45-47, do momentu, w którym właściwie nie dochodzi do takiego sporu z porucznikiem Stefaniukiem. I wtedy mamy taką sytuację, w której to porucznik Stefaniuk zdaje sobie nagle przypominać o takim wydarzeniu, które miało mieć miejsce z komandorem Przybyszewskim w 1946 roku. Komandor Przybyszewski miał mu odradzać wyjazd na akcję przedwyborczą. I to jako pierwszy ślad widnieje faktycznie w agenturach. No już przestało się to tutaj podobać władzom komunistycznym. Nie miało to żadnego wpływu większego na przykład na rozpoczęcie śledztwa wobec tej postaci, ale już rzutowało na to, że komandor Przybyszewski ma swoje poglądy, trzyma się ich, jest bardzo religijny, uczęszcza stale do kościoła i to wiemy z notatek agenta, na przykład agenta Białego, czy też agenta Znicza. Tu jest wiele informacji
dotyczących. To byli ludzie z jego otoczenia, z marynarki wojennej?
Tak, jak najbardziej. Agent Biały był z kolei nauczycielem szkoły jazdy, w której uczestniczyła Helena Przybyszewska. Także bardzo, bardzo sprytnie przycisnął się do tej rodziny i bardzo dużo informacji miał też dotyczących właśnie rodziny Przybyszewskich. Ale o ile ten porucznik Stefaniuk tutaj te obciążenia nie wywołały jakichś większych komplikacji, nie przyniosło to żadnego śledztwa, ale już zostawiło pewien ślad. No i rozpoczął się ten okres inwigilacji przez agentów prowadzony. I właśnie tu jest ten tajny informator Biały, czyli Aleksander Kwiatkowski, który bardzo sprytnie przedostał się właśnie do rodziny Przybyszewskich i tam ich inwigilował. Wiemy, że nazwisko komandora pojawiło się też w obciążających właściwie też dowodach w śledztwie prowadzonym przeciwko Tadeuszowi Perdzyńskiemu. Natomiast ten moment, w którym komandor Przybyszewski zamierzał zrezygnować już ze służby, bo był taki moment we wrześniu 1950 roku. No, mamy takie ostatnie notatki właśnie informatora Białego dotyczące tego wydarzenia. Komandor Przybyszewski stwierdził, że 25 lat spędzone na służbie w marynarce wojennej już go męczy, chciałby zrezygnować. Oczywiście tak naprawdę Helena Przybyszewska w 1990 roku zaznaczyła, że to miało związek oczywiście z tym, że była bardzo duża nagonka na oficerów przedwojennych, no, wykształconych i ówczesna sowietyzacja marynarki wojennej była kompletna, to znaczy było faktycznie tak, żeby nie było możliwości, żeby człowiek o przeszłości przedwojennej walczącej z okupantem niemieckim mógł utrzymać się dłużej niż właśnie kilka lat. I tajny informator Biały, czyli Aleksander Kwiatkowski, spotkał się z Przybyszewskim, mamy takie informacje. Wiemy, że 16 września agent Znicz z kolei zameldował o tym, że komandor Przybyszewski obawia się aresztowania. Mamy też akty dotyczące z archiwum państwowego, tak? I mamy to 15 września 1950 roku, kiedy wiemy, że zdał swój sprzęt, zdał jakby swoją służbę. No i potem zaczął się ten najgorszy okres, to znaczy aresztowania, tak? I to nastąpiło już 17 września.
Wnuczka komandora twierdzi, że bo zachowały się właśnie liczne pamiętniki jej mamy, która zresztą przebywa w Szwecji, i ona twierdzi, że też komandor, tak jak pan powiedział, był przerażony tą sowietyzacją, czyli wymianą Polaków na po prostu ludzi radzieckich, tak? Na Rosjan, którzy zakładali polskie mundury i byli polskimi rzekomo oficerami, i też na uzbrojenie z demobilu, które ponoć przychodziło ze Związku Radzieckiego i ono było niesprawne, zużyte. I to też powodowało jego takie zniechęcenie.
I zaczyna się właściwie prawie 2 lata śledztwa, które miało wykazać, że ten człowiek i zarówno jeszcze 8 innych aresztowanych jest oskarżonych pod zarzutem szpiegostwa.
Spisek komandorów. to postępowanie karne prowadzone w latach 1950-1952 wobec 7 oficerów Marynarki Wojennej. Postępowanie prowadzone przez Główny Zarząd Informacji Wojskowej na podstawie sfałszowanych dowodów zakończyło się wyrokami śmierci i dożywotniego więzienia wydanymi przez Najwyższy Sąd Wojskowy. W okresie od września 1950 roku do grudnia 1951 roku zatrzymano grupę 7 komandorów. Komandora porucznika Zbigniewa Przybyszewskiego, komandora Stanisława Mieszkowskiego, komandora porucznika Roberta Kasperskiego, komandora porucznika Wacława Krzywca, komandora Jerzego Staniewicza, komandora porucznika Kazimierza Kraszewskiego, komandora Mariana Wojcieszka. Wszyscy powyżsi oficerowie służyli w Wojsku Polskim przed II wojną światową w stopniach kapitanów i poruczników marynarki. Brali udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku w obronie Helu. W momencie aresztowania zajmowali najwyższe stanowiska w morskim rodzaju sił zbrojnych. W grudniu 1952 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie rozstrzelani zostali komandor Mieszkowski, komandor Przybyszewski i komandor Staniewicz, a pozostali skazani rozpoczęli odbywanie kary w więzieniu we Wronkach.
No jak wyglądało to śledztwo? No, mamy tutaj zachowane dokumenty z Archiwum Państwowego. Wiemy, że więźniowie byli bici, więźniowie byli wręcz wykańczani psychicznie i fizycznie. Wiemy, że Przybyszewski na przykład w październiku 50 roku, czyli już w miesiąc po aresztowaniu, właściwie przyznał się, równocześnie przyznał się, że jest agentem i szpieguje, jednocześnie zaprzeczył temu w jednym zdaniu. Także wiemy, że na pewno dochodziło do tych nadużyć. Wiemy,
do tortur,
tak.
O tym, jak wyglądało śledztwo, możemy dowiedzieć się, czytając wspomnienia porucznika, komandora, porucznika Mariana Wojcieszka, który wspominał: pod koniec miesiąca po aresztowaniu dolne kończyny, siedzenie, oczy, gardło, język, a przede wszystkim umysł przestawały normalnie funkcjonować. Nogi były nabrzmiałe od opuchlizny. Nabrzmiałe były też gruczoły w gardle. Zmęczenie wzroku takie, że przed sobą widziałem nieistniejące w świecie przeźroczyste rośliny i walące się na mnie wszystko, co mnie otacza. W głowie szum, ucisk i takie ogłupienie, że na zrozumienie najprostszych nawet zdań potrzebowałem czasu. Stać bez oparcia nie mogłem, gdyż bezsenność zwalała mnie z nóg.
Trzeba sobie wyobrazić, że ci więźniowie spali tylko od 5 do 12 minut na całą dobę. Przy minimalnej zupełnie dawkach jedzenia, pożywienia, to tak to mniej więcej odbywało się. Wiemy, że o tych aresztowaniach, o postępach w tym śledztwie wiedziało całe kierownictwo polityczne. Czyli między innymi tutaj był Bierut, Berman. Wiedzieli doskonale o tym, co dzieje się w tych więzieniach. No i potem mamy ten okres już końcowy, kiedy też dochodzi do kilku konfrontacji właśnie z Berdzyńskim, komandora Przybyszewskiego. No, jest to wykończenie tych na tyle postaci, że oni się właściwie do bardzo wielu rzeczy przyznawają, właśnie do tych do
bycia szpiegą. Tak,
tak, dokładnie.
Komandor.
Tak. Mhm. Więc te konfrontacje też doprowadzają do takiej sytuacji, że bardzo wiele informacji wycieka. No, nawet wystarczyło, że oni się wcześniej po prostu też znali i to już to rzutowało też na te postacie. No i mamy ten wyrok wykonany 16 grudnia 1952 roku. No tak niezwykłego człowieka, o tak dużej wiedzy w zakresie marynarki wojennej. Ceniono go też z czasów właśnie okupacji wojennej, ceniono tą obronę Helu i tą wybitną wiedzę właśnie w tym zakresie.
Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do obywatelki Heleny Przybyszewskiej zamieszkałej w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 10. Zawiadamiam obywatelkę, że postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 kwietnia 1956 roku postępowanie karne w sprawie męża obywatelki zostało wznowione. Najwyższy Sąd Wojskowy po ponownym rozpatrzeniu sprawy stwierdził niewinność męża obywatelki i uchylił wyrok Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 21 lipca 1952 roku, skazujący go na karę śmierci. Oznacza to całkowitą rehabilitację męża obywatelki. prokurator generalny Marian Rybicki.
Ja rozumiem, że o spisku komandorów mogą Polacy nie wiedzieć. Bardzo wiele jest elementów tragicznych, ważnych w naszej historii. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego spamiętać. Ale jeśli chodzi o regionalizmy, czyli na przykład człowiek stąd, dlaczego w Giżewie ludzie nic nie wiedzą? Dlaczego w Kruszwicy prawie... nie zaryzykuję i nie powiem, co który mieszkaniec Kruszwicy wie, ale większość nie wie. Z czego to wynika?
To znaczy ta wiedza o bohaterze zaczyna się przebijać, bo właściwie już tak jakby spojrzeć jeszcze wcześniej, tak, przez 5 lat temu, 6 lat temu, to faktycznie w Kruszwicy bardzo wątłe były na tego źródła. Natomiast od kilku lat widać taki postęp w zakresie tego informowania o tej postaci. Natomiast wydaje się, że gdzieś pewnie jeszcze w szkołach brakuje takiego nacisku na tych regionalne postacie, żeby od samego początku o tych wybitnych postaciach tej regionu opowiadać.
Zarzuty tak zwanej Komisji Mariana Mazura, utworzonej w 1956 roku do analizy działania organów informacji wojskowej. Fragmenty. Komisja wykryła masowe i bezprawne zatrzymania, przetrzymywanie skazanych tygodniami, miesiącami i latami bez sankcji prokuratora, szantaż, groźby i terror, wymuszanie fałszywych oskarżeń, samooskarżeń drogą stosowania następujących metod w śledztwie. Bicia do wymyślnego torturowania włącznie. Stójki, męczące ćwiczenia, pozbawianie snu, przetrzymywanie w antysanitarnych warunkach, karcery i inne udręki. Wymyślne szykany, na przykład pozbawianie aresztowanych pomocy lekarskiej w razie nieprzyznania się lub odwołania zeznań. Zniewagi aresztowanych i ich rodzin. Kilkudniowe nieprzerwane przesłuchania do 20 godzin na dobę. Celowe niedożywianie. Komisja stwierdziła, iż wyżej wymienione metody spowodowały liczne uszkodzenia ciała osadzonych, rozstrój zdrowia, często trwałą chorobę psychiczną, trwałe kalectwo, zamachy samobójcze, zabójstwa. W 2012 roku, po wieloletnich poszukiwaniach ciał komandorów i prośbach ich rodzin o ekshumację, na tak zwanej warszawskiej łączce odnaleziono dwa spoczywające w jednym grobie ciała. Dwa lata później, na podstawie badań genetycznych, zidentyfikowano ciało komandora Zbigniewa Przybyszewskiego i jego przyjaciela, komandora Mieszkowskiego. Oficerowie informacji wojskowej, pracujący przy sprawie tzw. spisku komandorów, w 1956 roku stracili pracę, a kilku z nich skazano na kilkumiesięczne kary więzienia w zawieszeniu. Morsko się zrobiło dzisiaj w naszym programie. Aż mam wrażenie, że czuję powiew bryzy. No tak, ale morsko, a jednocześnie chyba tak smutno, no bo zarówno kontradmirał Józef Unruk nie mógł wrócić do kraju po 1945 roku, bo wiemy, jak skończyło się życie i czym zakończyły się losy komandora Zbigniewa Przybyszewskiego i prawdopodobnie ten sam los podzieliłby Józef Unruk, więc musiał zostać na zachodzie, pracował zresztą na zachodzie, pracował w Maroko, już nie jako oficer marynarki, nie, jako osoba cywilna. Natomiast komandor Przybyszewski miał jeszcze mniej szczęścia. Owszem, został zrehabilitowany, odnaleziono, jak Państwo słyszeli, jego ciało i został pochowany na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni. Ale po wielu, wielu latach dopiero doceniamy wkład zarówno komandora Przybyszewskiego, jak i Józefa Unruga w rozwój II Rzeczypospolitej i Rzeczypospolitej w ogóle. Usłyszymy się już za tydzień, w kolejny czwartek o 22 wieczornych rozmowach, a teraz do usłyszenia mówi Państwu Żaneta Walentyn.